Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Proszę dzisiaj uważnie wysłuchać całego programu W Twojej Sprawie, bo dedykuję tym wszystkim trochę nieroztropnym ludziom, którzy dzięki tej swojej nieporadności być może i wychodzenia, umiejętności wychodzenia z trudnych spraw, tworzą sobie piekło na ziemi. Taki apel na początku przed emisją reportażu. Uważaj, od kogo pożyczasz pieniądze. Jeśli masz wybór, unikaj zaciągania pożyczki od nieznanych osób i firm. Jeżeli bowiem będziesz miał kłopoty z jej spłatą, twoje życie stanie się koszmarem. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu pod tytułem Akt notarialny.
Nie miałam pieniążków na towar.
No, jaki towar?
Bo otworzyłam działalność i chciałam handlować odzieżą.
Na targowisku
w Zielonej Górze i w Nowej Soli. A z tego tytułu, że nie mam zdolności kredytowej, no bo nie pracuję i jestem też w biku, więc nie mogłam z banku wziąć żadnego kredytu. Chciałam sobie jakoś poradzić, żeby przez kogoś znaleźć te pieniążki, nie? I tak się pytałam ludzi, no i tak załatwiłam, że po prostu otrzymałam od znajomego numer telefonu i zadzwoniłam. Powiedziałam, że chciałam pożyczyć 10 tysięcy. I umówiliśmy się na parkingu przed blokiem i on przyjechał. Dał mi taką propozycję, że oczywiście pożyczy mi 10 tysięcy. To było wtedy na 10%. Ale on jako zabezpieczenie chce, żebym na ten czas tej pożyczki sporządzić akt notarialny, żebym po prostu na ten czas nie była właścicielem mieszkania. Do tego jeszcze miało być tak, że ja miałam pokryć koszty notariusza. 10 tysięcy plus notariusz, z tego wyszło 14 tysięcy. I z tego miało być 10%. I tak żeśmy się dogadali. Po rozmowie z moją koleżanką doszłyśmy do takiego wniosku, że ja bym chciała mieć do tego aktu notarialnego takie oświadczenie, że po spłacie tego kredytu wraz z odsetkami, że on odstąpi od umowy kupna tego mieszkania i on to przepisze z powrotem na mnie. W Nowej Soli na Pleszówku, to jest tam taki bar, jest koło Komisu, zaraz jak się wjeżdża do Nowej Soli. I on stwierdził, że jeżeli ja chcę takie oświadczenie, to on mi te pieniążki pożyczy, ale odsetki już nie na 10%, tylko na 20%.
No ja nie mogłam jej jak pomóc finansowo, więc tutaj jedynie co mogłam, to pojechałam z nią.
Ale kto w końcu pożyczał pieniądze pani Angelice? Czy ten pan, z którym się spotkała przed blokiem, czy ten pan, który jest wpisany do umowy notarialnej?
To są ich jakieś wewnętrzne układy, myśmy akurat w tym nie widziały dokładnie. Widziałyśmy, że jest pan, który ponoć wykłada pieniążki temu drugiemu, bo oni u notariusza byli też we dwóch. Kiedy nastąpiło przekazanie gotówki, notariusz na ten czas wyszedł, dali pieniążki na stół, pieniążki zostały przeliczone.
Kancelaria notarialna, słucham?
W mojej kancelarii została podpisana umowa sprzedaży. Jest umowa sprzedaży, a umowa pożyczki, ja nie wiem, czy jest w akcie notarialnym, chyba na pewno nie ma umowy pożyczki w akcie notarialnym. Ta nieruchomość była wyjątkowo obciążona. Jest tam naprawdę, jest wszystko dokładnie poopisywane, są wszystkie pouczenia dotyczące zagrożeń wynikających z zakupu tej nieruchomości. Ta nieruchomość nie była czysta, jest bardzo obciążona. Bardzo obciążona jest ta nieruchomość. To mieszkanie można tylko sprzedać, nie?
Czy zawsze wychodzi pan z pomieszczenia, gdzie są przekazywane pieniądze?
Gotówki, w zależności od treści oświadczenia stron przy akcie. Jeżeli jest napisane, że pieniądze są przekazane przy akcie, to jest element aktu. Ja siedzę. Jeżeli jest to po akcie, to my przy tym akcie też już nie mamy podpisane.
On mi przekazał 10 tysięcy i 4 tysiące osobno. To było 10 tysięcy i druga kupka to była 4 tysiące, którą ja miałam zapłacić za notariusza. To wyszło tak, że ja 18 każdego miesiąca musiałam płacić te odsetki, nie?
Ta rata ile wynosiła miesięcznie?
2800. Samych odsetek, to nie była rata, to były odsetki od tych 14 tysięcy, tak, spłacałam,
same odsetki, 2800
miesięcznie, bo to było taki aneks, że ja pożyczyłam te pieniążki na 3 miesiące, 14 plus odsetki, plus jeszcze musiałam mieć pieniążki z powrotem na przepis notarialny.
Jak myślał, że po prostu da radę jakoś z tego wyjść.
Pieniądze były pożyczane na krótki czas.
jak człowiek rzeczywiście czuje, że gdzieś tonie, to niech mi pani wie, że on w tym momencie nie myśli.
Po prostu ja nie miałam skąd wziąć tych pieniędzy. Nie miałam z czego żyć, nie miałam z czego utrzymać córki. Myślałam, że po prostu jak wezmę od niego te pieniądze, no to zacznę handlować i coś tam z tego będzie. Po tygodniu bodajże pojechałam chyba po towar, no ale przyszedł czas spłaty tych odsetek, no a wiadomo, że no nie byłam w stanie, no nie zarabiałam tyle, co musiałam oddać tych odsetek i już zaczęłam później z tych pieniążków oddawać te odsetki. Po miesiącu zaczęło do mnie docierać, że będę miała problem jednak z oddaniem tych pieniążków. No i nadszedł ten termin właśnie 18 lipca, kiedy ja miałam oddać kapitał plus te odsetki i umówiłam się właśnie z tym panem, który mi pożyczał pieniążki i poprosiłam
ten
go.
Ten prawdziwy pożyczkodawca, a nie ten, który jest zapisany w akcie notarialnym.
Ten prawdziwy. Nie miałam tych pieniążków. Prosiłam go o przedłużenie i on wyraził zgodę. Ja dalej nie mogłam nazbierać już tych pieniędzy. I 16 września do niego zadzwoniłam. Poprosiłam go o spotkanie i przyjechał do mnie tutaj na parking.
Przyjechał właściciel, bo to można tak powiedzieć, że obecny właściciel tego mieszkania. Pani Angelika go poprosiła o ostateczne, jeszcze jednomiesięczne przesunięcie i terminu spłaty tego kapitału. I ten pan zgodził się. Powiedział, że jest to ostateczne. Jeżeli za miesiąc pani Angelika nie odda kapitału, to wtedy już mieszkanie przejdzie na niego i nie będzie mogła jej odzyskać. Ale już miała odsetki, chciała mu zapłacić. Pan powiedział, że nie ma przy sobie swoich tam jakiegoś zeszytu, gdzie sam odnotowuje te wpłaty odsetek, więc powiedział, że 18 przyjedzie, odbierze od pani Angeliki te pieniążki. Chyba na drugi dzień zadzwonił, powiedział, że ta umowa jest nieważna i nie chce żadnych pieniędzy i mieszkanie przepada.
Że on już nie bierze ode mnie żadnych odsetek i on nie chce żadnych pieniędzy i on chce mieszkanie. Wpadłam w straszną panikę, no nie wiedziałam, co mam robić. Nie wiem, no stałam się bezradna, nie?
Nie chcieliśmy się spotkać tutaj w domu, więc poszedł.
Jest sąsiadem, pani Angeliki.
Tak, jestem sąsiadem, mieszkam w blok obok. Żeśmy się umówili w barze z jego adwokatem i z jakimś jego kolegą, nie?
I co pan usłyszał w tym barze?
Pan adwokat cały czas stwierdził, że on ma akt notarialny i on jest na prawie i reszta go nie interesuje. W pewnym momencie przy tej całej rozmowie była córka pani Angeliki. Pan adwokat w bezczelny sposób wyprosił ją od stolika, wtedy adwokat powiedział
córkę
i wtedy mi powiedział, nie ma takiej możliwości, zajmujemy mieszkanie, pan Paweł już ma tyle do powiedzenia, co nie mowa, on prowadzi tą sprawę i on zajmuje to mieszkanie. Ktoś pożycza jej 10 tysięcy i za to chce jej zabrać mieszkanie, które jest warte ponad 100 tysięcy.
Zaczął wydzwaniać do mnie po kilka razy dziennie, naprawdę straszył mnie, że on twierdzi, że on może przychodzi ze ślusarzem, że wymieni zamki, że tutaj zamelduje jakichś tam gości, którzy będą ze mną mieszkali tutaj w tym mieszkaniu.
On mamy tak w konia zrobił w ogóle, ale... Tak, ja wiedziałam o tej pożyczce.
Dużo wcześniej, czy dopiero wiedziałam, kiedy zaczęła się cała akcja?
Nie, ja wiedziałam już o tej pożyczce od początku, jak mama ją brała. Musiała. Wiedziałam o tej pożyczce. No,
a wiedziałaś o mieszkaniu też, że idzie pod zasięg?
Tak, ja wiedziałam wszystko, bo mama mi wszystko mówi.
Mhm. No. Masz dopiero 16 lat i masz taką lekcję życia.
No, niestety. Sama z nią płakałam na początku. Ja się obwiniałam, że to jej wina i w ogóle. Ciężko, bo czasem nie poszłam do szkoły i w ogóle.
Dlaczego?
No, bo nie miałam na bilety czy coś, a po co jeździć na gapenie? No, trochę przeżywałam, wiadomo, to jest mieszkanie jeszcze po moim zmarłym ojcu, ale no, nie miałam wyjścia, no bo jak mama mi tłumaczyła, że innego wyjścia nie mamy, byłam przekonana, że wszystko będzie dobrze, bo on wydawał się w porządku facetem na początku. Pokazał inną twarz.
Nie lubisz go?
Nie. Nienawidzę go.
Po prostu czekam i muszę czekać cierpliwie i muszę być twarda ze względu na córkę, bo nie chcę jej pokazać, że... No, że jestem załamana, bo ona ciągle mnie pociesza. Są takie dni, że już po prostu nie mogę wytrzymać.
Jeszcze było jedno spotkanie tutaj w domu. Pan Paweł przyjechał właśnie z kolegą i z panem mecenasem tutaj do mieszkania. Pan mecenas pokazał legitymację, legitymował się. Wszedł tutaj do mieszkania i tutaj też była taka rozmowa, że jego nic nie interesuje. Jego interesuje tylko akt notarialny i pan Paweł nie ma nic do powiedzenia. On zajmuje to mieszkanie i...
Wymachiwał mi aktem notarialnym pokwitowania, przedłużenia tych rat. To są tylko kwitki, nic nieznaczące. że tu jest akt notarialny, ważny i jego to nie interesuje. Nawet powiedział, że współpracują z jakąś firmą w Wrocławiu bodajże i mogą to mieszkanie sprzedać razem ze mną.
Dzwonimy do mężczyzny, który jest w akcie notarialnym.
Heja, poczta głosowa. Nagraj wiadomość.
Próbujemy wielokrotnie i pojawia się ta sama zapowiedź.
Heja, poczta głosowa. Nagraj wiadomość.
Dwa tygodnie mnie tak nękał tymi telefonami, że on był w mojej spółdzielni, że on przyjedzie z prezesem mojej spółdzielni, że ma prawo wejść do domu, że ma prawo mnie sam spakować.
Proszę panią, mam żal do samej siebie, bo tak, mam. Tak, bo mogłam powiedzieć jej, żeby nie pożyczała tych pieniędzy. Pomogła mi powiedzieć, żeby nie brała tych pieniążków.
Ostatnia w sumie jego rozmowa ze mną to była taka, że złożył u komornika taki wniosek, że zostanie wyznaczony termin eksmisji. Eksmisja nastąpi w ciągu 2 tygodni i na tym się skończy nasza sprawa. No i praktycznie prawie zemdlałam. Jak to zobaczyłam i szybko wsiadłam w autobus, no i pojechałam do pani adwokat. Napisała mi takie pisemko do pana komornika, że jednak tutaj jest błąd. Ja to szybko zaniosłam. No i pan komornik mi powiedział tylko tyle, że jeżeli mu nie doniosę takiego przez sąd wstrzymania o zawieszeniu tej eksmisji, to on o 10 rano przychodzi i z policją i ze ślusarzem i będę musiała się wynieść albo dobrowolnie mam mu przynieść klucze od mieszkania. To były najgorsze moje 14 dni, jakie przeżyłam naprawdę. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Czekaliśmy na decyzję sądu i została wstrzymana.
Kancelaria notarialna.
Czy pan znał wcześniej tych ludzi przynoszące dokumenty w sprawie także innych mieszkań albo nieruchomości?
Według skorowidza te osoby są klientami kancelarii. Płacą i wychodzą. Jak ta osoba się pojawi raz na kwartał?
No i ciągle jakieś podpisuje akty notarialne?
Ale nie, albo pełnomocnictwo. Po prostu, jeżeli przychodzą, to jakby przychodzą, się pojawiają w kancelarii, to albo załóżmy pełnomocnic, albo jakieś innych czynności notarialnych, jak między innymi udzielenia porady przed zawarciem aktu. Czy dany akt jest dobry, będzie dokumenty są wszystkie, czy prawidłowe, jakie mogą być, bądź nie mogą być przedłożone, czy są aktualne, czy są nieaktualne.
Nie miał pan wątpliwości przy tej sprawie?
Pani, która sprzedawała to mieszkanie, ja daję tak, przed każdym aktem do przejrzenia sobie treść umowy. W trakcie czytania aktu wszystko jest tłumaczone. Mówię zawsze o wszystkim. Przekazałem stronie kupującej, tylko wariat kupuje taką nieruchomość, gdzie są wzmianki egzekucyjne, gdzie nie wiadomo, kto jest właścicielem i nie wiadomo, jakie wielkie obciążenia są na tej nieruchomości.
Kiedy pan ostatnio być może widział jednego z tych dwóch panów?
Niedawno.
W pańskiej kancelarii?
Tak.
No czekam co dzień, czekam na jakąś, na rozprawę, na termin rozprawy. No. I tak muszę żyć, no bo co? Nie mam innego wyjścia.
Sprawa trafiła do sądu, a w radiowym studiu rozmawiałam o lichwie, między innymi z mecenas Aleksandrą Kwietniowską, Grzegorzem Szklarzem, naówczas rzecznikiem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze i bohaterką audycji panią Angeliką.
Przede mną leży ten akt notarialny. Czy pani może udowodnić nieważność tej umowy?
Pozew został złożony. Pozwie domagam się ustalenia przez sąd, że ta umowa jest umową nieważną w świetle prawa cywilnego i dołożę wszelkiej mojej staranności zawodowej, żeby udowodnić przed sądem rację mojej klientki. Podporą tego pozwu jest według mnie precedensowy wyrok Sądu Najwyższego z 12 października zeszłego roku, w którym pierwszy raz Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie właśnie tego typu umów. To są tak zwane umowy lichwiarskich pożyczek. W przypadku pani jest to kwestia 20% w skali miesiąca, więc 240% w skali roku.
Jest to lichwa?
Jest to pożyczka lichwiarska, ponieważ przepisy kodeksu cywilnego nie pozwalają na tak wysokie oprocentowanie w umowach cywilnoprawnych.
Pani mecenas, spotykamy się z lichwą, bo być
tak
może...
Tak się na to
ja rozumiem,
potocznie.
Ale czy spotykamy się z tą lichwą coraz częściej w Polsce, czy to jest zjawisko, które maleje, czy też...
To zjawisko istnieje. Odsetki generalnie, odsetki lichwiarskie z mojego doświadczenia zawodowego, z wiedzy, którą uzyskuję z różnych spraw, to jest około 10% w skali miesiąca. To są bardzo wysokie odsetki, ponieważ dopuszczalne ustawowo odsetki rocznie, w skali rocznej to jest 22%. tym momencie, bo to jest czterokrotność kredytu lombardowego, Narodowego Banku Polskiego. To jest maksymalna kwota odsetek dopuszczalna w rozumieniu przepisów naszego polskiego prawa. Ponieważ Sąd Najwyższy, tak jak się powołałam na początku tutaj mojej wypowiedzi, stwierdził, że nie można w takich sytuacjach mówić o pozorności zabezpieczenia, bo zazwyczaj przy tego typu pożyczkach praktyką, która do tej pory była stosowana, to były tak zwane przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości. Ta pożyczka wtedy nazywa się zadatkiem. Mowa jest sporządzona za przedwstępne nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego, żeby ten pożyczkodawca, czyli potencjalny kupujący, miał roszczenie o skutecznie, żeby mógł wyegzekwować przeniesienie na siebie własności tego typu nieruchomości. Mówiąc językiem zrozumiałym, jest zawierana umowa, w której się zobowiązuje pożyczkobiorca, czyli sprzedający mieszkanie, do tego, że to mieszkanie sprzeda na rzecz pożyczkodawcy.
Wyjaśnijmy jeszcze raz. Pożycza człowiek pani Angelice pieniądze. 10 tysięcy, ponieważ ona chce oświadczenia poświadczanego notarialnie, że gdy spłaci te 10 tysięcy, potem 4 tysiące na notariusza, czyli jest 14 tysięcy, 2800 miesięcznie jest odsetek.
Sprzedaży. Tutaj mamy sytuację, która już ta, według mnie pazerność tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, poszła dalej niż tego typu sytuacja.
Mówię o tych 20%. Tak.
Natomiast, tak jak powiedziałam, Sąd Najwyższy stwierdził, że tego typu umowy mogą być skutecznie podważone, że istnieje tutaj podstawa prawna z artykułu 58 kodeksu cywilnego, że jest to czynność prawna sprzeczna.
Paragraf drugi.
Tak, paragraf drugi. Jest to czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, ponieważ jest to tak zwane nadzabezpieczenie roszczenia. W przypadku mojej klientki kwota pożyczki, kapitał to jest kwota, którą pani redaktor wymieniła, natomiast wartość mieszkania to jest prawie 90% więcej. Więc według mnie mamy tutaj do czynienia z tego typu nadzabezpieczeniem.
Lichwa. Niby wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, co to jest, ale dopóki nas tego to nie dotknie, to wydaje się jakieś słowo, które jest gdzieś tam daleko i kojarzy nam się to z ludźmi, którzy chodzą w zgrzebnym paltocie i na pewno gdzieś tam trzymają zaszyte za podszewką pieniądze. To nie jest tak. To są bardzo już zorganizowane w Polsce sprawy.
Tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak jak pani redaktor powiedziała, to są zorganizowane grupy, które potrafią złapać w swojej sieci osoby, Osoby naiwne albo osoby potrzebujące, które potrzebują natychmiast pieniędzy, nie mają...
Czyli biorą dzisiaj, a potem jakoś
tak,
to będzie.
Tak, a później jakoś to będzie. No niestety tak to nie jest. A z tą lichwą w tym aspekcie karnym też nie jest tak prosto, bo nie wystarczy sam lichwiarski charakter umowy. Tej osobie, która ewentualnie podejrzewamy o to, że dopuściła się tego przestępstwa, należy udowodnić, że ona wiedziała o tym, że osoba pożyczająca znajdowała się w takiej sytuacji, że tej pożyczki bez względu na konsekwencje musiała przyjąć. Dopiero to umożliwić nam może oskarżenie takiej osoby o lichwę.
Czy była taka sprawa już, jeżeli chodzi o prokuraturę okręgową?
Na etapie aktu oskarżenia nie było.
A na etapie dochodzenia?
Na etapie zawiadomień było. Niestety na razie to najczęściej kończyło się porażką, no można powiedzieć...
Czyją prokuratury?
Prokuratury albo tego pokrzywdzonego, bo kto tu jest bardziej przegranym? Prokuratura musi ustalić stan faktyczny. No tutaj, tak analizuję to, co panie powiedziały, szanse widzę, no ale dopóki tego prokuratura nie zbada, trudno powiedzieć jednoznacznie, jak to...
Tych spraw jest sporo. Najczęściej dotyka to ludzi, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Ludzi, którzy są emerytowanymi. Często dwie takie sprawy znalazłam. To są nauczyciele, gdzie brakuje już pieniędzy. Pożycza się 3600 zł na przykład w takiej miejscowości jak Komorniki. Nie do końca rozumiejąc najeżoną liczbami tą umowę. Potem się idzie do komornika. Potem jeszcze przedtem jest notariusz. I ta pani na przykład nauczycielka z tych Komornik spłaciła dwa razy tyle, ile wzięła, czyli 6466 zł, po czym okazało się, że jest jeszcze winna ponad 140 tysięcy złotych. Wierzyciel podał ją do sądu i szybko poszło. Nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, komornik sądowy, windykacja w majestacie prawa, decyzja sądu rejonowego w Poznaniu i ta pani ma zapłacić 147 858 dla emerytki, która ma 800 złotych emerytury. Czyli tutaj pani mecenas, panie prokuratorze, jakby łatwo obliczyć, że odsetki od tej niewielkiej pożyczki wyniosły ponad 4000%, prawie ponad. Tak. Więc tak się dzieje.
To są liczby abstrakcyjne.
Na dziś, jak wygląda sprawa pani Angeliki? Ile pani spłaciła?
Ponad 15 tysięcy.
Czyli można pani mecenas mówić, że pani już spłaciła tę pożyczkę?
Ja nakazałam mojej klientce zweryfikować wysokość odsetek, ponieważ w pozwie nie ma mowy tylko o kwestii ustalenia ważności umowy sprzedaży, ale również o tym, żeby sąd uznał częściową nieważność tej umowy pożyczki z uwagi na tę maksymalną kwotę, dopuszczalną maksymalną kwotę odsetek ustawowych. Została dokonana weryfikacja treści tej umowy. Ja obliczyłam, ile moja klientka jest dłużna z tytułu zawartej umowy zgodnie z dopuszczalnymi maksymalnymi odsetkami i taką kwotę moja klientka zapłaciła. Przy czym jest tutaj kwestia jeszcze zwłoki wierzyciela odebraniu jednej z tych rat, ale to jest na etapie jeszcze...
A gdzie pozostają te pieniądze, których on nie przyjął, czyli tych dwóch chyba rat, tak? Pani Angeliko, co się stało z tą kwotą? Kto ją zabezpieczył?
No ona jest na etapie zabezpieczenia przez sąd.
Pani mecenas wystąpiła o wstrzymanie eksmisji. To jakby panią uratowało, prawda?
Czekaliśmy na to postanowienie z wielką cierpliwością, tak. Ponieważ tutaj, jak to pani redaktor puściła w fragmencie reportażu, moja klientka dostała już wezwanie do opuszczenia lokalu. Tam była konkretna data, w którym ona ma to mieszkanie opuścić i tutaj chodzi tylko o to, że odebrała to wezwanie na tyle późno, że nie było zachowany ten termin, który sam wyznaczył kopalnik 14 dni. Czyli data była wyznaczona, już teraz nie pamiętam, konkretny dzień, kiedy się moja klientka miała wyprowadzić. Od momentu odebrania pisma do tej daty nie upłynęłoby te 14 dni. To tutaj dało jeszcze chwilę, żeby szybciutko złożyć ten pozew. I zanim upłynął ten termin, który wyznaczył komornik, sąd zdążył, przychylił się do mojego wniosku, uwzględnił argumenty zawarte w tym wniosku i wydał to zabezpieczenie, zawieszając postępowanie egzekucyjne.
Pani sędzia pisze w tym uzasadnieniu, że w ocenie sądu zawieszenie postępowania egzekucyjnego i ustanowienia zakazu zbywania lokalu mieszkalnego, którego proces dotyczy, są jedynymi środkami mogącymi zapewnić należytą ochronę praw powódki, jednocześnie nie doprowadzają do obciążenia pozwanego ponad przeciętną miarę. Wskazane sposoby zabezpieczenia nie będą stały na przeszkodzie późniejszego zaspokojenia wierzytelności pozwanego w przypadku oddalenia powództwa. W ocenie sądu uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie nie doprowadzi do nadmiernej realizacji interesu jednej strony kosztem drugiej. Można powiedzieć brawo, panie sędzio, dlatego że nie każdy tak broni jakby praw ze względu na współżycie społeczne praw, kiedy tutaj jest taki akt notarialny, bo często widzę, że nie ma takiej decyzji sądu. Komornik wchodzi i tak jak słyszała pani Angelika, będzie mógł nawet ją wyprowadzić przed klatkę. Panie prokuratorze, czy ja jako dziennikarka mogę z powództwa, powiedzmy takiego społecznego, złożyć jakieś zawiadomienie na temat tego, że być może popełnione w tej sprawie pani Angeliki zostało popełnione przestępstwo?
Panie doktor, pani jak każdy obywatel, jeżeli dowie się o popełnieniu przestępstwa, ma prawo złożyć takie zawiadomienie w prokuraturze, na policji. Zawiadomienie to oczywiście będzie weryfikowane poprzez przesłuchanie pokrzywdzony, ale ma...
Czy nosi ta sprawa znamiona przestępstwa? Czyli tam było w tym reportażu nękanie, prawda, i tak dalej, zastraszanie.
No prokuratura powinna się pochylić nad tą sprawą w momencie, kiedy wpłynie zawiadomienie.
Pani mecenas, czy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa brała pani pod uwagę do prokuratury?
Brałam pod uwagę to zawiadomienie. Decyzję podjęłam taką, że przede wszystkim skupiam się w tym momencie na postępowaniu cywilnym, ponieważ prokuratura nie jest władna wydać takiego orzeczenia, które przywracałoby mojej klientce prawa do mieszkania.
Czy pan wie cokolwiek na temat... Oczywiście my znamy nazwiska tych obu panów. Czy na temat tych obu panów cokolwiek wiadomo w prokuraturze?
Ci panowie są znani.
Ale z czego? Bo na razie z naszej audycji wynika, że są znani kancelarii notarialnej, bo wchodzą i przychodzą, prawda?
To też muszę uważać na słowa. Ci panowie są znani prokuraturze. Nie są to osoby obce. Nie mogę zbyt dużo powiedzieć na tym etapie.
Czy dzięki tej sprawie, pani Angeliki, dotknęliśmy czegoś?
Czy sprawa dotknęliście już była państwo znaną? Czegoś, co już trwa. Może tak. Pani Angelika jest kolejną, w cudzysłowie, ofiarą, jeszcze w cudzysłowie ofiarą w myśl prawa karnego, ale tak powiem kolokwialnie, coś się dzieje w tej sprawie.
Co grozi takiej osobie, która zaburza taki system współżycia społecznego, na który zwracała uwagę pani mecenas? Jeżeli się udowodni takie działanie, to jakie jest zagrożenie karą? I czy jest w ogóle jakaś kara?
Jest.
Pan też ma przed sobą wyrok Sądu Najwyższego, tak, który jest precedensem.
Tak. Przestępstwo z artykułu 304, o którym mówimy, potocznie zwane lichwą, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Nie są to sprawy łatwe, no ale trzeba próbować. Trzeba próbować i trzeba walczyć.
Co pan tam ma za wyrok Sądu Najwyższego? Możemy zwrócić na to uwagę?
Mam taki wyrok Sądu Najwyższego, który właśnie mówi o tym, co to jest pojęcie lichwy. Że to nie jest tylko ten lichwiarski charakter umowy, ale także to, co powiedziałem, że warunkiem niezbędnym odpowiedzialności jest ustalenie, że osoba pokrzywdzona zawierająca umowę znajdowała się w przymusowym położeniu, a więc została dotknięta takimi okolicznościami życiowymi, a między innymi ekonomicznymi, które przesądziły o konieczności zawarcia tejże umowy. A druga strona, oskarżony, o tym wiedział. To jest często ten najsłabszy element tego postępowania. Udowodnić, że oskarżony wiedział, oskarżony czy podejrzany.
Czyli pani Angeliko, bo pani powiedziała, że nic pani nie powie przed wejściem do studia, to rozumiem. Przed panią być może długa droga i wcale nie kończąca się sukcesem.
Nie wiem, po prostu myślałam, że zarobię te pieniążki na spłatę tego wszystkiego.
Dziś by pewnie pani tego nie uczyniła po raz drugi.
Nie, na pewno nigdy.
Mam już taką wstępną zapowiedź, że strona pozwana będzie się bronić przed żądaniem unieważnienia tej umowy. Czekam na pismo procesowe.
Minęły 4 lata.
Ginie w sensie takim, że nie można znaleźć sąsiadki, która w tym reportażu się wypowiada. My szukamy po Polsce i gdziekolwiek, bo to ważny świadek był.
Świadek się nie pojawił. Pani zniknęła, tak dokładnie, pani redaktor, jak pani to określiła, zniknęła nam z pola widzenia.
Ale to naprawdę zniknęła, bo
tak,
najprawdopodobniej ja
opuściła
szukać.
W ogóle kraj, nie pojawiała się. Była później jeszcze taka informacja, że gdzieś ona najprawdopodobniej może w okolicach Zielonej Góry przebywa, ale ten świadek ostatecznie nie był przesłuchany i faktem jest, że pani audycja została wykorzystana jako dowód w sprawie. Ta audycja, to nagranie, które słyszeliśmy i te wypowiedzi właśnie.
Dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego.
Dzięki zasadom współżycia społecznego, na którym de facto oparłam mój pozew, udało się ten akt notarialny unieważnić. No jednak ten ciężar tej całej sytuacji życiowej, który ją dotknął, skłonił ją do tego, żeby szukać szczęścia, odbicia się finansowego poza granicami kraju. Sąd rozstrzygnął na naszą korzyść i cieszę się z tego, że nie było w tej sprawie apelacji. Strona przeciwna zgodziła się z treścią tego rozstrzygnięcia.
Wiele takich osób w Polsce odchodziło z sądu z niczym.
Tak jest.
Czyli za nawet małą pożyczkę, za 2000, 1000 zł, 1500, szczególnie starsi ludzie, zastawiali mieszkanie pod te kwoty, to mieszkania tracili. Nie akceptuję takiego działania i dlatego pokazuję, co się może zdarzyć, jeżeli człowiek jest na pograniczu, prawda? Czyli nie ma za co żyć, nie ma na chleb, nie ma na czynsz, a potem to już jest lawina. Dlatego między innymi pokazuję państwu tę sprawę, zaraz będzie druga, żeby uważać.
Czytać to, co podpisujemy. Tutaj, tak jak wynika to z treści tego reportażu, pani Angelika podjęła taką próbę jednak zabezpieczenia się. Tam jest taki element w tym całym reportażu. Nie przeczytała aktu notarialnego, który podpisała. Nie przeczytała tego aktu notarialnego.
I tutaj właśnie jest, jak to mówią, pies pogrzebany.
Nie można się umówić na 20% w ciągu, w skali miesiąca.
A na ile się można umówić?
Maksymalne odsetki, które przewiduje kodeks cywilny, to jest 4-krotność kredytu lombardowego. Czyli trzeba ustalić, jakie w tym aktualnie są w danym momencie podpisywania umowy, jakie są dopuszczalne procentowo kredyt lombardowy Naczelnego Banku Polskiego, i to jest razy 4.
I druga sprawa. Mieszkanka Babi Mostu wpłaciła firmie deweloperskiej całą kwotę na zakup mieszkania. Firma upadła, ogłosiła bankructwo. Okazało się, że na hipotece mieszkania młodej kobiety z niepełnosprawnym dzieckiem jest wielu wierzycieli, bo w stosownym czasie nie podpisała aktu notarialnego.
Ja ją wspieram, ale co my możemy zrobić?
Te sądy nie krzywdzą mnie, tylko krzywdzą moje dziecko.
Zapłaciła za mieszkanie, a go nie ma.
Historia zaczęła się 12 stycznia w 2011 roku. Mieszkanka Babi Mostu zawarła umowę przedwstępną z firmą Sunbud Nieruchomości. Zobowiązała się wówczas, że akt notarialny podpisze do 31 maja tego samego roku. Za mieszkanie firmie zapłaciła gotówką 151 000 złotych.
To był stan surowy. Tynk maszynowy, nie było podłóg, nie było drzwi, nie było ścieżnic, tylko były drzwi wejściowe, okna i parapety. Dostałam fakturę, że zapłaciłam za to mieszkanie i ci, co mieli na kredyt mieszkania, może byli w pierwszej kolejności, no bo bank czekał na tą akt notarialny, żeby wpłacić kolejną transzę. Ja już miałam zapłacone, więc mi powiedzieli, że mi się nie powinno palić, bo ja mam mu zapłacone. W pierwszej kolejności są ci, co mają na kredyt mieszkania, czyli 11 rodzin z tego bloku. Miałam podpisać akt notarialny, ale niestety Gracjan mi zachorował, miałam wyjazd do szpitala i nie mogłam tego aktu podpisać.
Gracjan, synek pani Marty, w wyniku lekarskiego zaniedbania urodził się z porażeniem mózgowym. Jest dzieckiem leżącym, z małogłowiem, nie mówi.
Wygrałam odszkodowanie, sądziłam się ze szpitalem, bo mi lekarz dziecko uszkodził. Ja wygrałam pieniążki, no i kupiłam mieszkanie za te pieniążki, po to, żeby to było jego zabezpieczenie na życie. Tata jego w ogóle się nie interesuje. Podał mnie do sądu o poziom majątku tego mieszkania, gdzie to mieszkanie nie było ani jego, ani moje. No i ten pan mecenas mojego byłego męża był w Sambudzie, powiedział, że jest poziom majątku, że aktu nie mogą sporządzić, bo mąż się domaga połowy. No to oni to dobrze, tak będzie po sprawie, proszę do nas się zgłosić. W czerwcu padł wyrok 2012 roku, że ta nieruchomość Babi Moście należy do mnie.
Tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie do mnie, bez obowiązku spłaty męża.
A on poszedł z niczym.
I on dziecka już nie widzi, minęło 3 lata. Powiedział, że on kaleki nie chce mieć. Ja już miałam te postanowienie, że już to mieszkanie już jest moje, mój mąż do niego nic nie ma, więc chciałam ten akt podpisać. I pojechałam do ksiąg wieczystych ogólnie, do Siebudzina, wyciągnęłam księgę wieczystą. A się okazało, że tą księgę od 28 marca 2012 roku została zajęta, jest hipoteka na niecałe 2 miliony.
A kto zajął?
Komornik, wierzyciele. To mieszkanie jest warte 150 000, a hipoteka jest ponad 2 miliony. Komornik mieszkanie już zajął.
Ale dlaczego komornik zajął mieszkanie?
Bo już Sambud Nieruchomości mieli długi. Komornik zabierał to, co jest. No i to mieszkanie...
Okazało się, że aktu notarialnego
nie ma. No i w księgach Sambud był właścicielem tej nieruchomości, co ja zakupiłam.
Będąca w dramatycznej sytuacji kobieta podaje sprawę do sądu o przysądzenie prawa własności do tego lokalu.
Dokumenty wszystkie dałam, no to sąd stwierdził, pisze instancji w Zielonej Górze, że z moich dokumentów nie wynika, abym miała prawo własności. Poznań podtrzymał apelację, no że z moich dokumentów nie wynika, abym miała prawo do własności tego lokalu.
W apelacji od wyroku Sądu Okręgowego czytam, iż w takiej sytuacji dalece niesłusznym byłoby traktowanie lokalu mieszkalnego zajętego przez Powódkę jako własności pozwanej, czyli Sunbud Nieruchomości.
Po 2 latach żeśmy uzyskali postanowienie, że Sunbud Nieruchomości ma mi oddać 201 tysięcy. Sunbud Nieruchomości tych pieniędzy mi nie odda, bo spółka nie ma pieniędzy. I z tym wyrokiem idę na bruk, bo nie mam ani mieszkania, ani pieniędzy, tylko sam wyrok, sam papier.
Mi się wydaje, że też, że to jest wina dewelopera, który nam sprzedał te mieszkania, który nas nie poinformował o tym, jakie tu jeszcze będą z naszej strony wkłady pieniężne, bo ten budynek nie był ani wykończony, ani nie mieliśmy prądu.
A akt notarialny kiedy pani podpisała?
Akt notarialny podpisałam, ja wiem, po 3 tygodniach. No w niedługim czasie. Mimo tego, że mieszkanie mam kupione na raty, jestem właścicielem mieszkania, a ona dała gotówkę i nim nie jest. Także to jest naprawdę niewyobrażalne.
problemy w małżeństwie, dziecko niepełnosprawne, walka o to, żeby miała gdzie mieszkać z tym dzieckiem i to jej się nagle zwaliło i dlatego ona nie zdążyła tego aktu podpisać. Rozwód, podział majątku, to wszystko i tak jakoś od razu weszło naraz, ona się w tym wszystkim pogubiła. Młoda dziewczyna, która to wszystko musiała sama robić, ona nie miała żadnego adwokata, kogoś takiego mądrego, żeby jej mówił, słuchaj, to trzeba podpisać, żeby tak i żeby było dobrze. Ona sama czytała, dowiadywała się na własną rękę, co ma zrobić.
Bo ja zrobiłam mieszkanie na własną odpowiedzialność. Czyli ja mam swoje drzwi, wszystko zostawi, ktoś wejdzie w gotowe mieszkanie.
Jak wyciągnęliśmy tą księgę wieczystą, to się okazało, że komornik ma to mieszkanie. Ona nic nie wiedziała. My stanęłyśmy zdębiałe, co jest, halo, co tu się dzieje?
Dostałam pisma do domu, że do mojej księgi dopisało się jeszcze 6 wierzycieli, kolejnych. Ja już mam po prostu tego dosyć, ja już nawet jak byłam pana komornika. Pan komornik powiedział mi, że to jest tragedia życiowa, że no usiądź i płakać, tak mi powiedział. To co ja tak 150 tysięcy zapłaciłam komuś, ktoś coś sobie wziął i co? Komuś dałam, to się mówi tak z dobrego serca?
Pani Marta wystąpiła także przeciwko temu przedsiębiorstwu. Wygrała 200 tysięcy złotych, ale przedsiębiorstwo zbankrutowało. Skardzę do wymiaru sprawiedliwości, która później nastąpiła, napisała, że bardzo prosi o pomoc państwa. Ciągle jest to wszystko aktualne,
ciągle
tak?
Ciągle jest to wszystko aktualne. Ciągle słyszymy w tej audycji, która była teraz odtworzona, o tym mieszkaniu, moje mieszkanie zadłużone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, pani Marta w tej całej sytuacji nie jest dłużnikiem. Pani Marta jest wierzycielem. Ona nie jest dłużnikiem rzeczowym. Ona nie jest osobą, której prawo majątkowe, mieszkanie jest w jakikolwiek sposób egzekwowane. Sytuacja bardzo trudna, bardzo ciekawa. To status quo, który teraz się utrzymuje, de facto jest dla pani Marty bezpieczne. Ja nie mogę zdradzać w dalszym ciągu tego etapu, który w tym momencie przejęłam do prowadzenia mojej kancelarii, no bo tutaj jest to pewna też taktyka przyjęta przez kancelarię, której się będę trzymała.
W tej sytuacji, kiedy bohaterka przegrywa apelację, to trudno jakby próbować jej pomóc, no bo w jakim prawnym aspekcie.
Na chwilę obecną pani Marta jest osobą w tym mieszkaniu, nazwijmy to w cudzysłowie, bezpieczna, bo to mieszkanie jest faktycznie korytarzem, częścią wspólną, klatką schodową. Tego mieszkania prawnie nie ma. Nie można dzielić czegoś, czego nie ma. No nie ma jest czego eksmitować.
No bo z korytarza rzeczywiście, no. Dobrze. Czekamy na rozstrzygnięcie zatem, jak długo potrwa ta sprawa.
Tak jak powiedziałam, tutaj czas gra rolę, akurat na korzyść pani Marty.
Ale w pewnym momencie...
W pewnym momencie ja muszę tego czasu po prostu przypilnować.
Ta audycja była ku przestrodze. Pamiętajcie państwo o tych sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy, że jednak mieszkanie to jest majątek. I bardzo łatwo można stracić ten majątek, jeżeli się nie ma dobrego doradcy i jeżeli się bardzo szybko i z gorącą głową działa. I wtedy nie ma ratunku. Wtedy, pani mecenas, jest problem.
Jest problem.
Aleksandra Kwietniowska, mecenas Aleksandra Kwietniowska, była gościem audycji W Twojej Sprawie. Za uwagę pięknie dziękuję. Grażyna Walkowiak i do usłyszenia.
Do widzenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem W Twojej Sprawie.